I Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
Gorąco i serdecznie witam was, drogie siostry, drodzy bracia, na naszej wspólnej Eucharystii w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. W sposób szczególny pragnę pozdrowić głównego celebransa, księdza Marka Dziewieckiego, który prowadzi rekolekcje dla grupy Niespokojnych Nadzieją. Witamy wszystkich uczestników tych rekolekcji, które już dobiegają końca, więc ta msza święta jest też formą dziękczynienia za ten święty czas, mając głęboką nadzieję w Panu, że błogosławione owoce tego świętego czasu rekolekcji wydadzą obfity plon w waszym codziennym życiu. Pozdrawiam wszystkich księży, współkoncelebrujących, braci kleryków i was, siostry i bracia. Zachęcam do wspólnej modlitwy, podczas której modlić się będziemy w następujących intencjach. Ojciec Samuel sprawuje tę Eucharystię jako dziękczynno-błagalną za 45 lat pożycia małżeńskiego Ewy i Marka i w 90. rocznicę urodzin Heleny. Ojciec Marek modli się o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Daniela Kocyłowskiego z rodziną. Ja proszę Boga w intencji wspólnoty Niespokojnych Nadzieją, prosząc o dobrego męża i dobrą żonę. Pozostałe intencje wiadome są Panu Bogu. Do tych intencji wyczytanych dołączamy nasze osobiste intencje, które dzisiaj gromadzą nas na wspólnej Eucharystii. Pragniemy przyzywać wstawiennictwa naszej jasnogórskiej Pani, prosząc, aby wszystko to, co nosimy w naszych sercach, nasze prośby, błagania, ale także dziękczynienia, zaniosła przed tron dobrego i miłosiernego Boga.
Ze swej strony dołączam się do tych pozdrowień Ojca. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów do Matki Bożej. Pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie uczestników rekolekcji od samotności do małżeństwa, właśnie z tej wspólnoty niespokojnych, wręcz niepokornych nadzieją, odważnych nadziei. Polecamy wszystkie nasze intencje, te wyczytane i niewyczytane, przez pośrednictwo Maryi, Bogu, który nas rozumie, kocha i uczy kochać. Na początku uznajmy ze skruchą, że jesteśmy grzeszni i słabi, że ciągle za mało jesteśmy podobni do Boga i do Jego Najświętszej Matki. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Nami. Chryste, zmiłuj się
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwały Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz, a będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba, nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Oto Słowo Boże.
Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Chwalcie słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki.
Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała. Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię? Pana pochwalcie, On dźwiga biednego, podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu.
Pana pochwalcie, On dźwiga
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Jezus Chrystus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem. Mówię prawdę, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów. Oto Słowo Boże.
Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swych domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy pielgrzymi, drodzy uczestnicy rekolekcji od samotności do małżeństwa, jesteśmy tutaj w kaplicy cudownego obrazu naszej Matki Królowej, Królowej Polski, Królowej naszych serc. Ona była wspaniałą żoną, wspaniałą świętą mamą i żyła w najbardziej świętej rodzinie w całej historii ludzkości. Ona poprosiła swojego syna o pierwszy cud dla nowożeńców w Kanie Galilejskiej. I tu wszyscy obecni w tej świątyni na Eucharystii jesteśmy zatroskani o małżeństwa i rodziny. Najpierw ci pielgrzymi, którzy są już małżonkami i rodzicami, ogromna większość tu obecnych. Jasne, że to jest ich największa troska, by bliscy razem z nimi byli szczęśliwi w trwałej, szczęśliwej, szlachetnej rodzinie. Małżeństwo i rodzina jest troską uczestników naszych rekolekcji. Dla niespokojnych, powiem więcej, właśnie mężnych, mocarnych nadzieją, że tak będzie, że znajdziecie tą drugą połowę, że założycie wspaniałe małżeństwo i rodziny. Ale też troska małżeństwa i rodziny jest troską nas, kapłanów i diecezjalnych, i zakonnych, bo pierwszym poleceniem Boga, pierwszym, jakie mamy w Księdze Rodzaju, jest małżeństwo i rodzina. Adam i Ewo, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, mówiąc współczesnym językiem, mężczyzną i kobietą wszystkich czasów, Pismo Święte zawsze aktualne, tak bardzo pokochajcie się nawzajem, byście chcieli być ze sobą na zawsze, w całej doczesności, małżeństwo, i byście chcieli mieć ze sobą dzieci, bo to największy sprawdzian, najpewniejszy, że mąż kocha żonę, żona męża i oboje kochają tak mocno i tak dojrzale, że są tego nawzajem pewni. Wtedy i tylko wtedy chcą i z całą radością przekazywać życie dzieciom. To jest pierwsze polecenie Boga, a my kapłani jesteśmy od tego, by pomagać ludziom tej ziemi w wypełnianiu woli Boga. A to jest pierwsza wola Boga, by ogromna większość ludzi, niemal wszyscy, żyli właśnie w małżeństwie i rodzinie. Taka hipoteza, ale chyba dosyć realistyczna, mianowicie gdyby nie było grzechu pierworodnego i kolejnych grzechów, kolejnych pokoleń, które najbardziej dotykają małżeństwo i rodzinę, to by w ogóle nie było kapłanów, byśmy wszyscy żyli w szczęśliwych, trwałych małżeństwach, my kapłani bylibyśmy zbędni. No ale po grzechu pierworodnym, po tym jak Adam i Ewa zaczęli się od siebie oddalać, jak ich dzieci zaczęły robić straszne rzeczy i kolejne pokolenia, to Pan Bóg powołuje nas nielicznych kapłanów, osoby konsekrowane, po to, byśmy wspierali całą resztę ludzkości właśnie w tej realizacji powołania do małżeństwa i rodziny. Ksiądz wierny powołaniu to ktoś, kto od rana do wieczora wspiera małżeństwo i rodziny, ale żyjąc sam w celibacie. Dlaczego? W funkcji małżeństwa i rodziny. Żeby nie wspierać małżeństw i rodzin kosztem własnej żony i kosztem własnych dzieci. Nie jesteśmy bogami i trudno byłoby pogodzić dwa powołania. Do troski o całą wspólnotę małżonków i rodziców i jednocześnie być najlepiej od rana do wieczora z własną żoną i dziećmi. No, to byłoby bardzo trudne. Więc celibat przeżywany w miłości do świeckich, zwłaszcza do małżonków i rodziców i do dzieci młodzieży, by wychowywać do małżeństwa i rodziny, jest ten celibat w funkcji małżeństwa i rodziny. Ze względu na niezwykły szacunek dla małżeństwa i rodziny i naszą troskę małżeństwa i rodziny. Teraz w jaki sposób się wyraża troska małżeństwa i rodziny i małżonków i rodziców, i tych, co się przygotowują, i nas, kapłanów, w tym pomagających. No wszędzie tak samo, u każdej z tych grup, poprzez dorastanie do świętości. Bo tylko święci, małżonkowie i rodzice mogą wypełnić wolę Boga. Co do małżeństwa i rodziny, święci, narzeczeni, czy kandydaci na narzeczonych mogą dorastać do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. I tylko święci kapłani mogą rzeczywiście pomagać świeckim ludziom przygotowaniu do małżeństwa i rodziny i w świętym wypełnianiu przysięgi małżeńskiej. No to popatrzmy, na czym polega ta istota świętości, która jest wspólnym powołaniem. Otóż pierwszym elementem tego powołania do świętości jest powołanie jeszcze bardziej wstępne, mianowicie powołanie do bycia człowiekiem. Ktoś powie, księże Marku, ale to, co to za jakaś nowina dziwna, co to za powołanie? No, po prostu jesteśmy ludźmi, no, to jak tu można mówić o powołaniu? No, to jest fakt. Trudno mówić o powołaniu do bycia mężczyzną, kobietą w tym sensie biologicznym, bo to jest nam dane. Tak samo jest nam dane człowieczeństwo. No to tutaj chyba nie można mówić o powołaniu. To jest po prostu stwierdzenie faktu, że jestem człowiekiem. To jest powołanie do bycia, do przyjęcia daru człowieczeństwa. To będzie precyzyjne. Bo rzeczywiście to jest faktem, że każdy tu z nas obecnych jest człowiekiem, ale nie każdy to przyjmuje. Ten dar od Boga bycia człowiekiem. Ktoś mówi, jak to? Czy ktoś tutaj mówi inaczej? Ktoś odrzuca dar człowieczeństwa? Formalnie może nie, ale faktycznie tak. Może nie tu obecni my, ale wiele osób, do których wrócimy, tak, odrzuca dar człowieczeństwa. Nie przyjmuje od Boga daru bycia człowiekiem. Kto tak robi, kto nie przyjmuje? No ci, którzy sobie wmawiają, że są jak zwierzęta, że są tylko dziećmi materii, że w ogóle Boga nie ma, że tylko trzeba się kierować ciałem, popędem, instynktem, niczego nie tłumić, ale niczego nie tłumić, sumienie to można tłumić, to, mówiąc z ironią do nich, tylko byle nie tłumić ciała, popędu, instynktów i kierować się tylko ciałem, no to ci się sami powołują do bycia zwierzęciem. Bo kiedy zwierzę się kieruje ciałem, instynktem, popędem, nic innego nie ma. Tyle dostały zwierzęta od Boga. To świetnie. Ale kiedy człowiek udaje, że jest taki jak zwierzę, no to jest piekło na ziemi. Więc niektórzy się sami się powołują, będąc stworzeni na sposób człowieka, powołują się do bycia zwierzęciem. Sami i sobie to wmawiają. Tymi czy innymi słowami. Inni z kolei się przeceniają i się traktują jakby byli bogami. Bogami oczywiście z małej litery. No, Adam i Ewa na tym zgrzeszyli, na tym polega grzech pierworodny, że przecenili siebie. Powiedzieli sobie, jeszcze tam posłuchali szatańskiego głosu, że sami odróżnią dobro od zła, czyli szczęście od nieszczęścia i że będą jak bogowie, będziemy jak bogowie. A jak ktoś z nas sobie wmawia, że jest Bogiem, czy kogoś z ludzi ubóstwi, na przykład współmałżonka, czy syna, córkę, czy mamę, tatę, czy kogoś tam innego, w kim się na przykład zakocha, no to będzie koniec świata. Ten ktoś postawiony w miejsce Boga będzie przez nas rozpieszczany, a nas uczyni swoim sługą. I wszyscy przegramy. Więc niektórzy sami się powołują do udawania, że są zwierzętami, mimo że są ludźmi. Niektórzy się sami powołują do stawiania siebie w miejsce Boga albo sobie wybierają jakiegoś człowieka czy jakąś rzecz, substancję, alkohol, narkotyk, popęd, coś tam, hazard, stawiają w miejsce Boga i służą. Natomiast my nie jesteśmy ani zwierzętami, ani bożkami, jesteśmy ludźmi. I co to znaczy być człowiekiem? Przyjąć świadomie, dobrowolnie powołanie, dar człowieczeństwa i powołanie do przyjęcia tego daru, świadomie, dobrowolnie, z wdzięcznością, to znaczy sobie właśnie powiedzieć, nie jestem ani zwierzęciem, ani bożkiem, czy Bogiem wręcz, ani zwierzobogiem, że w sferze cielesnej to bożkiem, a przepraszam, biednym zwierzęciem, a w sferze myślenia, decydowania to nieomylnym Bóg, tak też bywa, takie kombinacje, tylko jestem człowiekiem. I Bóg mi wyjaśnia, kto to jest człowiek. Człowiek to jest ktoś podobny do Boga, nie będący Bogiem, ale podobny do Boga, nie będący zwierzęciem i nie będący podobnym do zwierzęcia. Nie jestem ani zwierzęciem, ani podobny do zwierzęcia. Jestem natomiast podobny do Boga, nie będąc tak doskonały jak Bóg, ale do Boga jestem podobny. I tylko ci, którzy to odkrywają, mogą być małżonkami i rodzicami. Bo jeżeli dziewczyno, na przykład spotkasz mężczyznę, który się redukuje do, udaje zwierzę, że dla niego tylko ciało się liczy, popędy, instynkty, no to uciekaj na koniec świata od kogoś takiego, bo będzie nieszczęście. Z kimś, kto udaje zwierzę, nie może być szczęśliwa, bo ktoś taki nie może pokochać. Może wyłącznie skrzywdzić, wykorzystać i wyrzucić. Tak samo, jeżeli ta druga strona, czy to mężczyzna, czy kobieta, udaje bożka, mówi, akceptuj mnie takim, jakim jestem, ze wszystkim się we mnie zgadzaj, przynajmniej toleruj, nie upominaj i tak dalej. No, ja sobie tak wyobrażam, to inaczej być nie może. a jak się mi sprzeciwiasz, to jesteś niedojrzały, niedojrzała, no to stawia się w miejsce Boga. Pan świata też ucieka i na koniec świata. Z kimś takim, co się stawia w miejsce Boga, nie będziesz szczęśliwy, szczęśliwa w małżeństwie i rodzinie. Czyli pierwsze powołanie do przyjęcia daru człowieczeństwa bez wypaczania tego daru. Po drugie, jesteśmy powołani, kiedy już przyjmiemy świadomie, dobrowolnie, z wdzięcznością dar człowieczeństwa, to jesteśmy powołani do realizacji tego daru, do życia jak człowiek, czyli na podobieństwo Boga. Bóg nam nieomylnie wyjaśnia, stworzył nas na swoje podobieństwo, czyli jesteśmy w stanie przyjąć Jego miłość świadomie, dobrowolnie, wraz z naszym człowieczeństwem i jesteśmy w stanie odpowiedzieć miłością na miłość. A więc przyjmuję dar bycia człowiekiem bardzo konkretnie, co to znaczy? Kimś podobnym do Boga, zdolnym do przyjmowania miłości świadomie, dobrowolnie i do naśladowania Bożej miłości, bo żadnej innej nie ma. I wtedy, kiedy rozumiem to, co mi Bóg mówi o mnie i o moim człowieczeństwie tak cudownie stworzonym, mogę przyjmować i realizować powołanie do świętości. To jest to fundamentalne powołanie wszystkich nas, kobiet i mężczyzn, świeckich i duchownych. Powołanie do świętości. I teraz pytanie, to Jezus nam jasno to wyjaśnia, świętymi bądźcie, tak jak Ojciec wasz w niebie jest święty, naśladujcie mnie, który jestem świętością. Więc Jezus jest tu jednoznaczny. Jesteśmy powołani do człowieczeństwa w wersji świętej, nie do byle jakiego człowieczeństwa drugiej, trzeciej kategorii, tylko do człowieczeństwa w wersji świętej. I teraz dlaczego także my, chrześcijanie, nie za bardzo pragniemy realizować to powołanie? Jeśli się rozdaje młodzieży ankiety, jakie są twoje największe pragnienia, no to zdrowie, ważne, małżeństwo i rodzina, wielu to stawia, wielu na pierwszym miejscu, jakieś tam szczęśliwe życie, troszkę ogólniej, też dobre, Bóg chce naszego szczęścia, jakieś tam sukcesy zawodowe, sportowe, artystyczne, w zależności kto jakie ma zainteresowania, wszystko dobre, radość, spokój sumienia, to wszystko, to jest tak, wszystko cenne. Natomiast prawie nikt, mówię o chrześcijanach, o na przykład młodzieży katechizowanej, o dorosłych, prawie nikt w tych pytany o największe pragnienia nie mówi, że największym pragnieniem jest świętość. Czy nawet wśród pierwszych trzech czy pięciu pragnień nie wylicza świętości. To jest rzadkość. Najczęściej na pierwszym miejscu te pragnienia świętości są u takiej elity chrześcijan z grup formacyjnych, pięknie prowadzonych. Ale większość z nas, jakby była przed tą refleksją zapytana, jakie są twoje największe pragnienia, większość by chyba nie wymieniła świętości nawet na pierwszych pięciu miejscach, co dopiero na pierwszym, a powinno być to bezwzględnie pierwsze, najważniejsze pragnienie, bo takie jest pragnienie Boga wobec nas, byśmy byli świętymi. I teraz dlaczego to pragnienie świętości nie jest na pierwszym miejscu, nie jest ewidentne, a u większości może nawet gdzieś tam w tle, albo w ogóle nie występuje. No zwykle dlatego, nie dlatego, że mam złą wolę, że nie pamiętamy, do czego nas powołuje Bóg, że do świętości właśnie teoretycznie pamiętamy, tylko sobie wmawiamy, że to nie dla nas, znaczna część chrześcijan, a dlaczego sobie tak wmawiamy? Bez złej woli. Bo mamy zwykle jakąś karykaturę świętości przed oczami, w umyśle, w sercu. Są takie dwie typowe karykatury świętości, ale karykatury. Jedna karykatura to jest przekonanie, że święty to ktoś doskonały. Kiedy mówię o świętości do nas chrześcijan, czy młodzieży, czy dorosłych, to od razu protest. Proszę księdza, nie, to ja do świętości to mi daleko, nawet nie myślę o tym, bo ja nie jestem doskonały i raczej nigdy nie będę. A czy ja ci człowieku mówię o doskonałości, no tam jak ksiądz nas zachęca do świętości, mówię, to nie jest to samo. To nie jest to samo. Adam i Ewa pomylili świętość z doskonałością. No sobie wmówili, że będą doskonali, no jak odróżnią dobro od zła, czyli szczęśliwe drogi życia od nieszczęśliwych, no szczyt mądrości i sami będą jak bogowie, no tak sobie powiedzieli. No to oni właśnie pomylili świętość z doskonałością, ale to nie jest świętość, to jest grzech pierworodny. najbardziej dramatyczny i niebezpieczny grzech świata. Właśnie to, pomylenie świętości z doskonałością. My mamy być podobni do Boga, a nie udawać Boga. Mamy zmierzać do coraz większej dojrzałości, a nie wmawiać sobie, że już tacy jesteśmy, albo że na tej ziemi osiągniemy pełnię dojrzałości. Nie, chodzi o kierunek. Więc ci, co mylą świętość z doskonałością, z perfekcjonizmem, ci się boją świętości. Dobrze się boją, ale oni się nie boją świętości, tylko tej karykatury świętości. A to dobrze, że do takiej karykatury nie zmierzają, tylko szkoda, że myślą, że to jest właśnie świętość. A druga skrajność, to jest mylenie świętości z cierpiętnictwem, z nastawianiem drugiego policzka, z byciem tam wyszydzanym, poniżanym i jeszcze ja mam oklaskiwać tym dręczycielom i sobie wmawiać według tej karykatury, że to jest moja piękna droga życia. Nie, to jest zupełna karykatura. Jezus nie mówi, dajcie się zadręczać, ostrzega nas, że ludzie podli, że będziemy szlachetni i święci, będą nas prześladować, a to zupełnie co innego. Ale nie mówi, szukaj prześladowców, szukaj bycia prześladowanym, dąż do tego, żeby cię gnębili i to jest świętość. Nie, przyszedłem po to, aby moja radość była w was i była pełna. Za chwilę jeszcze do tego przejdziemy, strony pozytywnej. Świętość nie jest cierpiętnictwem, nie jest rezygnacją z radości życia. Byśmy wtedy kpili z Jezusa, który mówi wprost, że chce, byśmy byli radośni już tu w doczesności. To czym jest w takim razie świętość, której nas Jezus uczy, a nie my tam w jakichś ludzkich, chorych nieraz wyobrażeniach? Otóż być świętym, to być podobnym do Jezusa. Bóg po to przyszedł na tę ziemię, żeby nam do końca pokazać, jak bardzo kocha wręcz nad życie i żebyśmy zobaczyli, dosłownie zobaczyli, na czym polega świętość. Jaki był Jezus? Mówiąc najkrócej, dobry i mądry. Dobry i mądry. I to jest istota świętości. Bycie podobnym do Jezusa, który jest dobry, mądry, radosny, chodzącą wręcz z radością, chodzącą dobrocią i chodzącą mądrością. Radość jest skutkiem dobroci i mądrości. Otóż dlaczego trzeba tak mocno podkreślać, że dobrzy i mądrzy, a nie tylko na przykład dobrzy, jak my księża często mamy zwyczaj podkreślać, bądź dobry, bądź kochający, też, ale i mądry. Otóż dlatego trzeba to podkreślać i jedna i druga cecha musi być razem, bo jak będziemy dobrzy, ale nie będziemy mądrzy, to będziemy naiwni. To spryciarze zła, ludzie przewrotni, cyniczni, antyboży, faryzejscy, oni są niesłychanie sprytni, ale w złu, ale sprytni i będą nami manipulować, będą nas tam jakoś wykorzystywać, będą nas poniżać, a my będziemy bezradni. Jak będziemy tylko dobrzy, to będziemy naiwni. Wobec dobrych wystarczyłaby dobroć, ale niestety nie sami dobrzy są wśród nas, także w rodzinach, w małżeństwach i rodzinach nie są niestety sami dobrzy, sami wierni Bogu i przysiędze. Więc wobec samych dobrych wystarczyłaby dobroć nasza, ale wobec tych, którzy tu i teraz są w kryzysie, czy są wręcz diabelscy, przewrotni, musimy być dobrzy i sprytni, bo inaczej będziemy naiwni. Z kolei, gdyby ktoś chciał tylko być sprytnym, mądrym, roztropnym, ale nie byłby dobry, czyli by nie kochał, to dołączy do tamtych, którzy są, do tych podłych, którzy są sprytni, zwykle inteligentni, wykształceni, bardzo sprytni, tylko nie kochają. I wtedy są diabelscy, bardzo groźni dla siebie i mogą całą ludzkość niemal zniszczyć. Więc święty to jest ktoś tak jak Jezus, dobry i mądry jednocześnie. Mamy jedno i drugie realizować. Dzisiejsza Ewangelia nam właśnie o tym mówi. Mamy być ludźmi dobrymi, czyli kochającymi, uczciwymi, pracowitymi. Pierwsze czytanie przestrzegało tak twardo przed wykorzystywaniem innych ludzi, cwaniactwem i dorabianiem się na krzywdzie ludzkiej, dorabianiem się pieniędzy, czyli wtedy dorabianiem się tej niegodziwej mamony, przed tym przestrzega, ale Bóg chce, żebyśmy byli i bogaci, także materialnie, żeby nam się dobrze powodziło, sam to mówi, tylko w uczciwy sposób, żebyśmy miłością, pracowitością dochodzili także do dobrobytu, ale nie kosztem ludzi, nie kosztem złodziejstwa, kłamstwa, krzywdy i tak dalej, tylko uczciwie i żebyśmy dochodząc uczciwie do sukcesów także ekonomicznych i będąc zamożnymi, daj Boże, żebyśmy też byli sprytni, roztropni, jak węże wręcz, mówi Jezus, w zarządzaniu tym dobrem, do którego dojdziemy uczciwą pracą i w zarządzaniu nami samymi, naszym człowieczeństwem. No to jest najważniejsze i najtrudniejsze. Żebym i pieniędzy, co łatwiejsze, i tego wszystkiego, co jest we mnie, używał tylko w jednym celu, by kochać, by wspierać innych ludzi, począwszy od małżonka, dzieci, potem w kolejności dalszej rodziców, rodzeństwo, przyjaciół i innych. A więc żebym był, powtórzę, dobry i mądry jednocześnie. Wtedy dopiero będę dojrzale kochał. Bo jak będę dobry, będę chciał kochać, ale będę za mało sprytny, a miłość wymaga mądrości, a nie tylko dobroci. A jak będę, powtórzę, sprytny, wykształcony, inteligentny, ale nie będę kochał, to wykorzystam wykształcenie, inteligencję, wiedzę po to, by krzywdzić, manipulować, a nie po to, by kochać. Mówiąc teraz już tak w praktyce, co oznacza świętość, do której nas powołuje Bóg i którą mamy realizować, za chwilę powiem gdzie, chociaż wiemy, no, ale dopowiemy sobie wyraźnie. Otóż w praktyce mam takich kilka prywatnych definicji świętości, które wynikają bezpośrednio z Ewangelii, ale takie nazywanie po swojemu też jest nam przydatne. Zacznę od bardzo twardej definicji świętości, takiej w praktyce. Święty to ktoś, kto doprowadza diabła do rozpaczy. Proste. Diabeł przy świętych jest bezradny. Święty to ktoś, kto doprowadza diabła do rozpaczy. To diabeł się boi świętych, a nie święci diabła. A więc tacy mamy być mocarni w Chrystusie. Diabeł się bał Jezusa, a nie Jezus diabła. I my mamy być podobni do Jezusa. I nas mają się bać ludzie diabelscy. I sam diabeł, i ludzie diabelscy. Mogą nas zabić, ale nie mogą nas pokonać. Jeśli jesteśmy naprawdę na drodze świętości. Często na przykład, kiedy demaskuję, już mówię konkretnie o mojej posłudze duszpasterskiej, kiedy demaskuję ludzi bardzo przewrotnych, na przykład ideologów LGBT+, ten plus jest ważny, bo tam są i pedofile, i nekrofile, i zoofile, i nie bójmy się nazywać po imieniu, stąd jest ten plus. W każdym razie, kiedy demaskuję ideologię, która tu próbuje z nas uczynić niepłodnych erotomanów z całej ludzkości, to próbując mi zamknąć buzię sprytnie, niby, no z ich strony wydaje się to sprytne, nazywają mnie i innych, którzy ich demaskują, nazywają homofobami. No to ja wtedy określam, co to jest homofob. Homofob to jest ktoś, kogo się panicznie boją aktywiści gejowscy. No to jest homofob, oni się nas panicznie boją, bo widzą, że my się ich nie boimy, no to nazywają nas zalęknionymi, nie? Ucieczka do przodu, jak zwykle u tego typu przewrotnych ludzi, odwracanie kota ogonem, ale nie z nami te numery, bo ja mam być nie tylko dobry, ale też sprytny w dobroci, czyli jak jesteś szlachetny, to cię wspieram, bo kocham, a jak jesteś przewrotny, to cię demaskuję, nie tylko, żeby bronić innych ludzi przed twoimi manewrami, ale żeby ciebie bronić przed twoją własną podłością, żeby ci otworzyć oczy, żebyś się mógł opamiętać i ocalić w doczesności i wieczności. Więc święty, powtórzę z uporem, bo to jest tak ważne, jest dobry i mądry jednocześnie. Święty świetnie sobie radzi z twardą rzeczywistością i w społeczeństwie, i także zlaicyzowanym, i wśród ateistów, i także wśród różnych trudności w małżeństwie i rodzinie. No i przede wszystkim święty to jest ktoś, kto bardzo dojrzale kocha. Bardzo dojrzale. To jest bezwzględnie ostateczna miara świętości. Miłość. Bóg jest miłością i będzie nas na końcu doczesności rozliczał tylko z miłości. Miłość i świętość jest synonimem. To jest dokładnie to samo. Być świętym to być tym, który niesłychanie kocha. Jest ofiarny, heroiczny wręcz i mądry w okazywaniu miłości. Tak jak Jezus. Tak jak Jezus ludzi szlachetnych święty wspiera, ludzi błądzących upomina, a przed krzywdzicielami się broni, uczy bronić, żeby krzywdziciele, dranie nie byli jeszcze większymi draniami. I teraz jak dorastamy do takiej właśnie świętości, do podobieństwa do Jezusa, jesteśmy mądrzy i dobrzy jednocześnie, no to wtedy już jest łatwo odkryć, jakie mam szczegółowe powołanie, czyli gdzie mam realizować moją świętą miłość. No, większość w małżeństwie i rodzinie, niektórzy w życiu kapłańskim, niektórzy w życiu konsekrowanym, ale tu się zmienia z uśmiechem drobiazg. Jak staje się podobny do Jezusa naprawdę, jak staje się aż święty w człowieczeństwie, czyli mam tą, wyrabiam w sobie tą najpiękniejszą, najbardziej podobną do Boga wersję człowieczeństwa, niesłychanie ofiarnie, a jednocześnie mądrze kocham, powtarzam, szlachetnych ludzi wspieram, błądzących upominam, a przed krzywdzicielami się bronię, nie przestając ich kochać, a bronię się nie tylko z miłości do mnie, ale z miłości do nich, żeby nie byli większymi draniami i nie poszli do piekła, no to to jest właśnie świętość. I tylko ludzie takiej klasy mogą zrozumieć przysięgę małżeńską, takiej Bożej klasy i mogą tą przysięgę wypełnić. W tej chwili piszę książkę o analiza przysięgi małżeńskiej. Tam słowo po słowie będzie ze 200 coś stron. Tylko słowo po słowie analizowana przysięga. Tak, tam jest wiele aspektów. I motto już mam. Mianowicie tam napiszę, ten kto rozumie przysięgę małżeńską, jest mądry, no bo rozumie Boga, człowieka, miłość, tam jest wszystko. A kto realizuje przysięgę małżeńską, ten jest święty. A kto pomaga, na przykład duchowni, w realizacji tej przysięgi, też jest święty. Więc realizacja przysięgi małżeńskiej i rzeczywiste, ofiarne, mądre pomaganie w realizacji przysięgi małżeńskiej, czy przygotowanie dzieci, młodzieży do dorastania, do miłości małżeńskiej, rodzicielskiej, też jest drogą świętości. I tutaj na koniec refleksji konkretna scena. Jedna z dziewcząt, no już studentka wtedy, pełnoletnia, opowiedziała mi taką sytuację z pewnym jej chłopakiem, znaczy nie jej chłopakiem, który aspirował do bycia jej chłopakiem, jak to się mówi. Podszedł do niej, no już tam się znali parę miesięcy, on próbował walczyć o nią tak po swojemu, no ale miał bardzo jasne ograniczenia, ona to świetnie widziała, bo kto kocha, to widzi, czy ktoś drugi kocha, czy coś innego, czy pożąda, czy jest tylko zakochany. Świetnie wtedy widać. Jeżeli ja sam kocham, jestem święty, to odróżniam od razu świętych od nieświętych, więc ona odróżnia. I kiedy do niej podszedł, już tak po paru miesiącach prób tak bycia bliżej niej, mówi, czy wierzysz, że cię kocham? Bardzo cię kocham. Czy wierzysz, że cię kocham? On mówi, wierzę, no bo widziała, że on ma dobrą wolę, jest zakochany, pożądał ją, ale on takich rozróżnień nie umiał robić. Nie dorósł do tego, nie został wychowany. Ona to wiedziała, ale co będzie całemu światu wszystko tłumaczyć, to by życia nie starczyło. Ale ona wiedziała, ma dobrą wolę, jest mną zachwycony. No i było się kim zachwycać. Więc ona mówi, tak, wierzę, że mnie kochasz. On mówi, a to mam jakąś szansę być kiedyś twoim mężem? Szansę jakąś? Ona mówi, nie wiem. A czyli nie wierzysz, że cię kocham? Wierzę, że mnie kochasz. A on, jak to wierzysz, że cię kocham i nawet nie wiesz, czy choćbym szansę miał kiedyś być twoim mężem? Tak, nie wiem, czy masz szansę, choćby szansę, dlatego że nie wiem jeszcze, kim ty jesteś. Za mało wiem, kim ty jesteś. Ty, który mówisz, że kochasz i w którego dobrą wolę i szczerość wierzę, ale ja nie wiem, kim ty jesteś, ty, który mi oświadczasz, zakładam szczerze, że jestem dla ciebie taka ważna. I wyjaśniła mu, bo jeżeli się kiedyś byśmy pobrali, oczywiście pod pewnej weryfikacji z mojej strony, a ty masz prawo weryfikować mnie, gdybym ja z kolei chciał być twoją żoną. W każdym razie, jeśli się kiedyś pobierzemy, bo przynajmniej sobie weryfikacji z mojej strony, ona to fajnie podkreślała, to nie jakaś abstrakcyjna, teoretyczna, tajemnicza miłość będzie mnie kochać, jeśli tylko ty będziesz mnie kochał, a nie jakaś abstrakcyjna miłość. I jeśli będziesz mnie zachwycał twoją postawą wobec mnie, to ty, a nie twoja postawa wobec mnie, tylko ty właśnie tak się zachowujący. Albo jeśli złamiesz przysięgę, nie będziesz mnie kochał, to nie jakaś tajemnicza miłość mnie rozczaruje. Nie będę rozczarowana miłością, będę rozczarowana wtedy tobą, który przysięgałeś miłość, a nie kochasz. I w związku z tym, zanim bym ci mogła powiedzieć, czy choćbyś szansę miał na bycie moim mężem kiedyś, muszę cię solidnie poznać. Bo to ty będziesz kochał, jeśli będziesz kochał, to ty będziesz mnie zachwycał, jeśli będziesz mnie zachwycał, albo to ty będziesz mnie ranił, zdradzał, a nie twoje ciało, czy twoje emocje, czy coś tam. Ty. Więc muszę ciebie poznać i ciebie zweryfikować. Otóż, moi drodzy, bardzo się módlmy w tej Eucharystii i uczestnicy naszych rekolekcji od samotności do małżeństwa i wszyscy tu małżonkowie i rodzice i my kapłani, wszyscy się módlmy przez pośrednictwo Marii o dar, pomoc Boga w stawaniu się świętymi, czyli dobrymi i mądrymi jednocześnie na wzór samego Boga. Cała reszta się w sposób błogosławiony ułoży. Amen. teraz powstańmy, by wyznać wiarę w Boga, który pragnie, byśmy ogromna większość ludzi tej ziemi żyła w małżeństwie i rodzinie, a żebyśmy my kapłani pomagali małżonkom, rodzicom i młodemu pokoleniu w dorastaniu do małżeństwa i rodziny. Wyznajmy wiarę w tego właśnie Boga, przyjaciela człowieka, zatroskanego o małżeństwo i rodziny, tego, który nas kocha i uczy kochać. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, który za Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony i stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On do nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z mojej dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i poszywany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znamie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwała sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał imię i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w święty, święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Przedstawieństwo Maryi, Królowej Polski, Królowej Rodzin, kierujmy do Boga nasze ufne modlitwy i prośby.
Módlmy się za Kościół, aby jego członkowie dokonali w swym sercu radykalnego wyboru Boga jako fundamentu życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za pełniących władzę nad narodami i społecznościami, aby sprawowali ją w duchu uczciwości i sprawiedliwości dla dobra wszystkich obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi bogatych, aby w użytkowaniu posiadanych dóbr wystrzegali się egoizmu i umieli dzielić się nimi z potrzebującymi materialnego wsparcia. Ciebie prosimy. Módlmy się za przedsiębiorców, aby w prowadzonej działalności mieli na względzie nie tylko zysk materialny, ale troszczyli się o zatrudnionych przez siebie pracowników. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby dane im było wejść do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i za nasze rodziny, abyśmy nie pokładali ufności w dobrach materialnych, ale stawiali na pierwszym miejscu Pana Boga. Ciebie prosimy.
Módlmy się też za uczestników kończących się rekolekcji dla szukających małżonków, aby każdy z was, dziewczęta i chłopcy, dorastał do świętości i wybierał na kandydata do małżeństwa świętych kandydatów, żeby zakładać święte rodziny, bo tylko takie są Boże, upragnione przez Maryję. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Boże, te wszystkie nasze ufne modlitwy i prośby, które wyraziliśmy przed chwilą głośno i te, które każdy z nas nosi w swoim sercu, a są Tobie wiadome. Jeśli są zgodne z Twoją wolą, łaskawie je wysłuchaj i pomóż nam je wypełniać. teraz i na wieki wieków.
Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Przykazanie posiadał wszystką wiedzę i wiarę taką, iż bym góry przenosił, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. Przykazanie
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary Twojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, które wierzy z całego serca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, w Twoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś Twoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.
Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży pragnie, byśmy byli świętymi, podobnie jak On jest święty, żebyśmy byli dobrzy i mądrzy jednocześnie, żebyśmy mieli święte małżeństwa i rodziny, żeby kapłani w sposób święty pomagali małżonkom i rodzicom. Wszyscy tego pragniemy i dlatego razem z Jezusem odważamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś Twoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie serca znak pokoju i miłości.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Amen.
Komunia przez środek kaplicy, proszę zrobić szerokie przejście.
uzdrowiona, kosty ożywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg
Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś Twoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznawali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. A teraz ojciec kustosz poprowadzi akt zawierzenia Maryi, uczestników rekolekcji, od samotności do małżeństwa.
Nim to jednak nastąpi, kilka ogłoszeń duszpasterskich. Przypominamy wszystkim pielgrzymom, iż spowiedź na Jasnej Górze odbywa się w kaplicy sakramentu pokuty do godziny 19.30. Wszystkie obiekty muzealne znajdujące się na terenie Jasnej Góry czynne są do godziny 17. Dewocjonalia poświęcamy przed bazyliką i w zakrystii. Jasnogórski Instytut Maryjny zaprasza na 6. spotkanie z cyklu Prymas Jasnogórski w drodze na ołtarze pod tytułem Ojciec mój z upodobaniem pielgrzymował na Jasną Górę. Spotkanie odbędzie się 27 września o godzinie 18.30 w Jasnogórskim Instytucie Maryjnym. Wcześniej o godzinie 17.30 będzie odprawiona msza święta w intencji o beatyfikację sługi Bożego księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego. Wszystkich pielgrzymów zachęcamy do zwiedzania wystawy pod tytułem Człowiek Zawierzenia w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na Jasną Górę. Również na parkingu obok domu pielgrzyma można zwiedzić wystawę pod tytułem Śladami Jezusa, która przenosi nas do Jerozolimy w centrum wydarzeń Wielkiego Tygodnia sprzed 2000 lat. Pragniemy wyrazić słowa wdzięczności wszystkim Wam, drogie siostry, drodzy bracia, za wszelkie ofiary, które składacie na rzecz naszego sanktuarium i klasztoru, za wszystkich dobrych dziejów Jasnej Góry. Modlimy się każdego dnia podczas mszy świętej o godzinie 7 rano, jak również w czasie apelu jasnogórskiego. Kończąc tę Najświętszą Eucharystię, jeszcze raz wyrażamy słowa wdzięczności księdzu Markowi za poprowadzenie tych rekolekcji dla naszej tutaj jasnogórskiej wspólnoty niespokojnych nadzieją. Cieszymy się, że tak wielu z Was uczestniczy w tych rekolekcjach. Mam nadzieję, że te owoce błogosławione będą z każdym dniem coraz bardziej widoczne. Wiele małżeństw, nie wiem ile już... Ponad 50, tak, już w tej wspólnocie zostało zawartych i mamy nadzieję, że kolejne, już trochę już było 10, a to dopiero wrzesień, choć końcówka. Także, no, panie się uśmiechają, znaczy, że coś na rzeczy jest. Także cieszymy się waszą obecnością, pozdrawiamy także wszystkich innych pielgrzymów, którzy włączyli się dzisiaj w tą naszą wspólną modlitwę podczas Eucharystii. Mamy nadzieję, że to Słowo Boże, które dzisiaj usłyszeliśmy, wezwanie i zachęta do tego, żeby być świętym, będzie odzwierciedlała nasze codzienne życie. A teraz bardzo proszę wszystkich o powstanie i odmówimy akt zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. Bardzo proszę powtarzać za mną. Niepokalana Matko Jezusa,
niepokalana Matko Jezusa
i Matko moja Maryjo,
Królowo Polski,
biorąc za wzór świętego Jana Pawła II, mówię dziś, cały jestem Twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie.
Wszystko, czym jestem.
Mój umysł, serce, wolę, duszę i ciało. Zmysły, emocje, pamięć, zranienia i słabości. Moją przeszłość od chwili poczęcia. Teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną. Każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam,
także moją rodzinę i wszystko, co
posiadam.
Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia.
Ty najlepsza Matko,
chroń mnie i moich bliskich od złego.
Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia.
Prowadź po drogach życia
i posługuj się nami
do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Jedynego Zbawiciela Świata,
od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie.
Amen.
Teraz przyjmiemy Boże błogosławieństwo po skończonej Eucharystii wszystkich uczestników rekolekcji Niespokojnych Nadzieją, wszystkich tych, którzy odnowili dzisiaj akt zawierzenia. Poprosimy o przejście do Bazyliki, a więc kierujemy się na prawą stronę Kaplicy Matki Bożej. Tam wspólnie razem odczytamy akt zawierzenia, a teraz księdza Marka poprosimy, aby przeszedł przez środek Kaplicy Matki Bożej i poświęcił nasze akty zawierzenia, które wyciągamy, podnosimy do góry, a naszego Pana organistę poprosimy o stosowną pieśń.
Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broniąc
błogosławieństwo.
Pan z wami. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w miłości Chrystusa.